Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gośćmi rozmów niedokończonych są pan profesor doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Witam serdecznie panie ministrze, panie profesorze, szczęść Boże. I pan Mariusz Furmanek, były szef obrony cywilnej kraju, szczęść Boże. Będziemy dzisiaj mówić na temat stanu gotowości obronnej Polski na wypadek wojny. Może pierwsze pytanie, czy ta wojna nam grozi, panie profesorze? Grozi nam dlaczego?
Tak, i staje się to coraz bardziej prawdopodobne, ponieważ sposoby, jakie nasi zachodni sojusznicy przyjęli, jeżeli idzie o powstrzymanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w moim przekonaniu prostą drogą prowadzi do tego, że taka wojna wybuchnie.
Czyli grozi nam uderzenie ze wschodu?
Tak. Ja jestem przekonany, że postępowanie, które nie stopuje agresji. Zachód cały czas udaje, że to, co się dzieje na Ukrainie, to w zasadzie nie jest wojna. Przyjmuje te wszystkie wykrętne tłumaczenia rosyjskie, że oni żadnej wojny nie prowadzą i że oni chcą tylko pokoju. To po prostu tego typu postawa rozzuchwala agresora i zaczął funkcjonować w Europie mechanizm, który przed 1939 rokiem doprowadził do wojny. To jest, jeżeli się prześledzi historię, niemalże podobne postępowania, podobne metody, tylko że w tej chwili to nie odbywa się za sprawą kogoś takiego jak Adolf Hitler, ale za sprawą kogoś takiego jak Władimir Władimirowicz Putin.
A proszę powiedzieć, panie ministrze, jeżeli grozi wojna, to kiedy? Czy jest to do przewidzenia?
To znaczy, aż tak tego powiedzieć nie można, dlatego że gdyby można było zdefiniować czas czy moment, kiedy do takiej wojny dochodzi, no to bylibyśmy w bardzo dobrej sytuacji. Tak oczywiście nie jest. Zawsze wybuch wojny jest zaskoczeniem. Każda wojna wybuchająca zaskakuje wszystkich, nawet tych, którzy do niej dążą. A więc pierwsza kwestia to jest taka, że tego tak zdefiniować nie można. Myślę, że będzie okazja, żeby porozmawiać o wszystkich uwarunkowaniach, dlaczego ja sądzę, że do tej wojny dojdzie. Natomiast jeżeli byśmy jakiś horyzont czasowy mieli tutaj zakreślić, no to myślę, że pan minister się ze mną zgodzi, że tutaj jest pytanie, na ile Rosja ocenia swoje możliwości, jeżeli idzie o reakcję na sankcje, które zostały przeciwko niej skierowane. Bo wiadomo, że te sankcje kosztują jednak bardzo dużo Rosję, gospodarkę rosyjską i budżet Rosji. No i teraz jest pytanie, czy te środki, które oni mają na pokrycie, mieli różnego rodzaju rezerwy, no jak długo wytrzymają? Są tacy, którzy twierdzą, że około 3 lat może Rosja jeszcze taką politykę prowadzić, a to by oznaczało, że no w ciągu tych 3 lat może dojść do wybuchu wojny.
W środę w Mińsku mają się spotkać przywódcy krajów tak zwanego formatu normandzkiego, to znaczy Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroszenko i Władimir Putin.
Tak.
I rozmawiać na temat powstrzymania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Czy z tych rozmów coś będzie panów zdaniem?
Czy ja bym w ten sposób. Ja nie sądzę, aby coś wielkiego z tego wyniknęło. Francja i Niemcy mają bardzo istotne interesy gospodarcze w Rosji. Francja jest w kryzysie gospodarczym od dłuższego czasu. Notowania pana prezydenta Hollande nie są najwyższymi notowaniami, jeżeli chodzi o popularność. Jeżeli chodzi o Niemcy, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Niemcy są od bardzo wielu lat ambasadorem Rosji w Unii Europejskiej. To Niemcy ukuły takie pojęcie, że Rosja jest strategicznym partnerem Unii. To Niemcy z ustami Andrei Merkel proponowały Władimirowi Putinowi strefę wolnego handlu od Portugalii po Władywostok. Co bardzo istotne, około 300 tysięcy ludzi w Niemczech pracuje, czyli ma pracę dzięki aktywności 6 tysięcy firm niemieckich na terenie Federacji Rosyjskiej. Banki niemieckie zaangażowały ponad 16 miliardów euro w różnego rodzaju inwestycje w Rosji. Wtedy, kiedy zajmowano Krym, czyli Rosjanie zajmowali Krym, toczyły się bardzo spokojne rozmowy przedstawiciela niemieckich kolei żelaznych z takimi samymi kolejami rosyjskimi i francuskimi. O cóż chodziło? o modernizację szlaku Riazań-Moskwa. Wartość kontraktu 20 miliardów euro. Ja przypomnę, że Nord Stream, czyli ten gazociąg północny, no to jest parę miliardów euro. Te 20 miliardów euro wyda się na modernizację tego ze względu na to, że Rosja uzyskała prawo organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku i analogicznie jak to miało miejsce w Soczi, będzie się to wiązało z olbrzymimi inwestycjami. Proszę nie zapominać również o tym, że Rosjanie mają bardzo wielu przyjaciół w całej Europie, w Niemczech szczególnie. W Niemczech powstała stosunkowo niedawno bardzo niebezpieczna z polskiego punktu widzenia partia, która nie dostała się do Bundestagu. To jest partia, która nazywa się Alternative für Deutschland, czyli tak naprawdę antyeuropejska alternatywa dla Niemiec. Ta partia jest dlatego niebezpieczna, że jej członkami są intelektualiści, ludzie wpływowi w różnych kręgach i ona się odwołuje do takiej tradycji bismarckowskiego spojrzenia na politykę europejską, więc budowy tak naprawdę Unii Prusko-Rosyjskiej, nazwijmy to w takim bardzo dużym skrócie. To jest niebezpieczne. Proszę nie zapominać o tym, że to kanclerz, były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, no wykazał się już no totalną, jak to nazwał, indolencją i brakiem wyczucia, przyjmując pracę w rosyjskim koncernie, który jest elementem Gazpromu. A to jeszcze nie byłoby najgorsze. Ten sam kanclerz, krótko przed ustąpieniem z urzędu kanclerskiego, zagwarantował tajną pożyczkę dla Rosjan na budowę właśnie tego nieszczęsnego gazociągu północnego, w którego budowie myśmy nie partycypowali, który zresztą niekoniecznie Polsce jest na rękę. Oczywiście w ogóle nie jest, niekoniecznie. Absolutnie nie jest na rękę. Więc te rzeczy się bardzo mocno jawią jako polityka francusko-niemiecka wobec Rosji. Ja powiem w ten sposób. Nie ma czegoś takiego jak niemiecka polityka wobec Ukrainy. Jest niemiecka polityka wobec Rosji z uwzględnieniem Ukrainy. I podobnie się rzecz może mieć za chwilę, jeżeli chodzi o Polskę.
Panie ministrze?
Tak, to problem polega na tym, że Zachód, uwzględniając te rzeczy, które mówił pan minister Furmanek, po pierwsze jest bardzo zorientowany na to, aby z Rosją się układać i żeby uwzględniać, mówię, rosyjskie interesy. W Polsce pojawiają się takie czasami głosy, ja słyszę, że z Rosją trzeba jakoś uwzględnić, że ona ma swoje interesy na Zachodzie, prawda, i nie można negliżować tego, co Rosja chce osiągnąć, na przykład na Ukrainie. No, a więc skoro tak, no to tego typu rokowania trwają i wiemy w związku z tym, dlaczego Polski nie ma w tych rokowaniach. Pamiętamy, że kiedy pani Merkel obejmowała urząd kanclerza po raz pierwszy, to powiedziała, że swoją politykę rosyjską będzie uwzględniała w ten sposób, będzie realizowała w ten sposób, że jadąc do Moskwy będzie wstępowała do Warszawy i wracając z Moskwy będzie wstępowała do Warszawy. No jak widać, ta obietnica się nie spełniła. Mało tego, no to jest kwestia dodatkowa, na którą trzeba zwrócić uwagę i co musi nam dawać do myślenia. Mianowicie zachowanie się Ukrainy w tym wszystkim. Mianowicie Ukraina zgodziła się na to, żeby Polski przy stole rozmów o jej przyszłości nie było. Tak, a więc kraj, który angażuje się bardzo w Ukrainę i w jej sprawy, który starał się być adwokatem spraw Ukrainy na terenie Europy, okazuje się, został przez tę Ukrainę potraktowany tak, jak widzimy. Stało się to dlatego, że Putin sobie tego nie życzył, żeby Polacy byli, ale jeżeli Niemcy, Francja, a więc nasi partnerzy w tak zwanym Trójkącie Wyszehradzkim się na to godzą i Ukraina, która no, w zasadzie poza Polską i Stanami Zjednoczonymi chyba w tej obronie, którą realizuje, nie ma żadnych sojuszników, jeżeli się na to godzi, to jest to bardzo zły sygnał, jeżeli idzie również o przyszłe relacje, również polsko-ukraińskie.
Tylko po 2010 roku, po tragedii smoleńskiej, władza Platformy Obywatelskiej PSL-u, wzmocniona wyborem prezydenta Komorowskiego, no ona zrezygnowała z tego, żebyśmy byli tu liderem Europy Środkowo-Wschodniej. Były takie dokumenty realizowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, które mówiły, że trzeba oprzeć się na Rosji,
tak.
Prawda, na przyjaźni z Rosją.
Tak.
I to był ten kierunek, który Bronisław tak. Komorowski i rząd, którym obecnie rządzi w Polsce, jeszcze do 2014 roku tak naprawdę wspierał. Pamiętamy wizyty generała Kozieja w Moskwie chociażby.
Tak. No, generał Koziej chciał przekonać Moskwę, że tarcza antyrakietowa w Polsce nie będzie wymierzona przeciwko Rosji. Oczywiście misja zakończyła się fiaskiem, ale przypomnijmy, że nie tylko tutaj w Polsce popełniono tak istotne błędy. Przecież Stany Zjednoczone realizowały tak zwaną politykę resetu.
Reset.
Tak.
Jeszcze dwa słowa wtrącę, bo to jest dosyć ważne. Rosjanie są symbolistami. Ta decyzja amerykańska o niebudowaniu na terenie Rzeczpospolitej tarczy antyrakietowej została podjęta 17 września. Noż gorszej daty to sobie nie można było wymyśleć. Jest to data rocznicowa napaści Związku Sowieckiego na, na drugą Rzeczpospolitą, 17 września 1939 roku. Wymiar symboliczny i myślę, że nieprzypadkowo symboliczny. A to, o czym mówimy w tej chwili, jeśli chodzi o polską politykę i chęć gdyby zrewidowania, poprawy stosunków z Rosją, to jest pochodna polityki niemieckiej. Tu bardzo, bardzo wyraźnie
jeszcze,
widać.
Jeszcze jeden tego symbolu, pozwolę na chwilę. Otóż wylot i wizyta prezydenta Francji, kanclerz Niemiec w Moskwie odbyła się w rocznicę konferencji jałtańskiej.
To ważne. Tak. To w ogóle generalnie wygląda trochę jak Nowa Jałta. Ja powiem rzecz następującą. Mówimy o wojnie na Ukrainie.
Na Krymie, ale bardzo... przepraszam, odsłonięto pomnik
Wielkiej Trójki.
Tak, tak, Wielkiej Trójki.
Mam nadzieję, że następny pomnik nie zostanie odsłonięty w Mińsku i będzie to pomnik pana prezydenta Putina, Andrei Merkel i François Hollande. Ja wiem rzecz taką. Często rozmawiamy na temat wojny na Ukrainie, często mówimy o Rosji, ale rzadko zadajemy sobie pytanie, o co ta wojna się toczy. To jest bardzo ważkie pytanie, moim zdaniem. Ona toczy się, jak się wydaje, o próbę uratowania tego, co się tylko da z porządku pojałtańskiego.
Tak jest.
To pan prezydent Putin mówił, że największą tragedią wieku XX był rozpad Związku Radzieckiego. Jakby oczywiście zapomniał o tym, że zdecydowanie większą tragedią było powstanie tego Związku Radzieckiego. Więc ta wojna się toczy dokładnie o utrzymanie tego, co się da, z porządku pojałtańskiego.
Tak.
Wypadnięcie Ukrainy ze sfery czy strefy wpływów rosyjskich jest dla Rosji niezwykle niedogodne, dlatego że idzie w poprzek planom pana prezydenta Putina zbudowania Unii Euroazjatyckiej, której filarem miała być Federacja Rosyjska, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, a potem... No, potem
Niemcy.
No, Niemcy być może, w jakichś relacjach najpierw handlowych. W ogóle Niemcy też mają pewien problem z Rosją w tej chwili, ponieważ przez długie lata Niemcy realizowały taką politykę pod tytułem technologia za demokrację. Okazało się, że to jest błędna polityka. Oczywiście kontrakt, który Niemcy podpisali na budowę pod Moskwą centrum szkoleniowego, został na chwilę wstrzymany. Francuzi przez chwilę nie będą sprzedawali...
Wojskowego centrum szkoleniowego.
Tak, wojskowego centrum szkoleniowego. Nie będą sprzedawali swoich desantowców, czyli tych słynnych Mistrali. Ale potem wydaje się, że ta sytuacja może wrócić do normy. Jeżeli chodzi o zasoby, o których pan minister był łaskaw mówić, rosyjskie, ja powiem w ten sposób, Rosja jest specyficznym krajem. Rosjanie są przyzwyczajeni do bardzo niskiego standardu życia. Oczywiście państwo musi realizować swoje cele i do tego potrzebuje twardej waluty, złota, tych zasobów, które w Banku Rosji są. I oczywiście być może jest tak, jak pan minister Szeremetiew mówił, wystarczą na lat kilka. Ale proszę też nie zapominać, że Rosja jest globalnym partnerem Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że ona jest negatywnie postrzegana we wszystkich aspektach swojej działalności. Rosja jest potrzebna Amerykanom do walki z państwem islamskim. Rosja być może za chwilę będzie partnerem Amerykanów i sojusznikiem w walce o wzrost cen ropy naftowej. W Stanach Zjednoczonych bowiem bardzo duża część ropy naftowej pochodzi ze złóż łupkowych. Jej eksploatacja tych złóż kosztuje sporo. Jeżeli się okaże, że przez dłuższy czas ceny ropy będą niskie, to ta eksploatacja ze złóż łupkowych się po prostu nie będzie Amerykanom opłacała. I w tym momencie może się okazać, że Rosja jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Także ta sytuacja międzynarodowa jest bardzo mocno skomplikowana, a sytuacja Polski na tym tle wygląda bardzo niebezpiecznie.
To jest też pytanie o... No o pozycję i w ogóle charakter działalności Angeli Merkel i François Hollande'a. To jest, wydaje się, że Hollande to jest troszeczkę taki listek dla Angeli Merkel. Ta oś zresztą Paryż, Berlin, ona zawsze grała pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej. Tak. No ale pytanie jest też takie troszeczkę z perspektywy Polski. Donald Tusk został wybrany przewodniczącym Rady Europejskiej. Było mówione, że to jest prezydent, że teraz Polska zostaje wzmocniona przez to stanowisko, że głos Polski będzie bardziej słyszalny, że zyskaliśmy na tym. Wydaje mi się, że jeśli jest przewodniczącym, niektórzy mówili nawet królem Europy, to takim królem dosyć niemym, skoro Angela Merkel i François Hollande
tak najwyraźniej
jeżdżą do Kijowa, jeżdżą do Moskwy, jeżdżą do Mińska, a Donalda Tuska nie widać.
Gdyby przyjąć, jeżeli pan pozwoli, gdyby przyjąć, że Unia rzeczywiście jest tym, co nam deklarowano wielokrotnie, no to ja nie wyobrażam sobie, aby można było prowadzić politykę z Rosją w tak ważnej dla Europy kwestii jak sytuacja na Ukrainie, inaczej jak przy pomocy upoważnionych do tego funkcjonariuszy tejże Unii. A tutaj tak, pani minister tak spraw zagranicznych Unii nie odgrywa żadnej roli w tym wszystkim. No, tak zwany prezydent, prawda, a więc pan Tusk, również tutaj nie widać, żeby jakąkolwiek rolę odgrywał. Biorą na siebie odpowiedzialność, się mówi niektórzy, ale widać, że są jakby chętnie widziani przez Moskwę i na to się godzą właśnie przywódcy Niemiec i Francji, a więc dwóch państw unijnych, owszem, wielkich, ale to jakby łamie zasadę owej jedności. To jest również bardzo niebezpieczny trend i to jest również pytanie na przykład do pana Tuska. Dlaczego w żaden sposób on tutaj na to nie reaguje? Czy może reagować? Jeżeli nie może, no to znaczy, że ta funkcja, którą objął, no jest pewną prestiżową funkcją, ale w sensie praktycznym, politycznym to jest...
Prestiżową dla niego.
Tak, tylko wyłącznie. No więc no, nie sądzę, żeby chodziło nam, Polakom, naszemu narodowi polskiemu o to, no, żeby jeden spośród nas, w tym wypadku pan Tusk, dobrze zarabiał. Prawda? No dobrze, niech sobie zarabia, ale to nie o to przecież tutaj w tym wszystkim chodzi. A więc jest kwestia bardzo istotna, to znaczy my jako Rzeczpospolita nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której w tak ważnej, kluczowej dla naszego bezpieczeństwa sprawie, jaką jest los Ukrainy, my w ogóle nie istniejemy.
To prawda, jeżeli mogę dwa słowa, jeżeli chodzi o Unię, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Ona nie jest sytuacją o charakterze personalnym. Oczywiście należy się zgodzić z tym, że opozycja szefa Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, jest nominalnie mocna, ale praktycznie, jeżeli to chodzi o konkretną osobę Donalda Tuska, to ta moc powinna wynikać z siły państwa, które reprezentował, a w tej chwili z którego wyjechał do pracy w Brukseli, a nasze państwo jest słabe. To jest jak gdyby jedna rzecz. Dlatego negocjuje Angela Merkel i pan Hollande. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, Unia Europejska nie posiada w oczach na przykład Chin i Stanów Zjednoczonych osobowości prawnej międzynarodowej. Czyli ani Amerykanie, ani Chińczycy nie traktują Unii jako organizmu, który posiada osobowość prawną. Stąd też łatwo Rosjanom, to jest bardzo istotne, rozbijać jedność tej Unii, ale nie tylko Unii. Proszę zauważyć, że jeżeli Rosjanie sobie wybierają partnerów, czyli określają tych, którzy są dobrzy, i tych, którzy są źli. Źli są wszyscy, którzy mówią źle o Rosji. Dobrzy są ci, z którymi można coś ugrać. Proszę nie zapominać, że oba państwa są również członkami NATO i to bardzo poważnymi elementami struktury NATO. Proszę nie zapominać o tym, że Rosjanie podejmowali bardzo wiele działań w przeszłości, które miały na celu skłócenie Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Była afera szpiegowska, była afera z podsłuchiwaniem Andrei Merkel przez NSA, czy Narodową Agencję Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No, proszę Państwa, takie rzeczy się nie pojawiają, dlatego że jakiś dziennikarz znalazł informację na ten temat na przystanku autobusowym. To jest inspirowane, to jest prowadzone celowo. Rosjanie grają na bardzo wielu szachownicach. Doskonale, jak mi się wydaje, wiedzą, o co im chodzi. I ta jedność unijna jest rozbijana w różny sposób. Niedawno mieliśmy sytuację, w której Francuzi podpisali arbitralnie, dwustronnie umowę z Rosją pozwalającą na eksport francuskiego mięsa, konkretnie wieprzowiny do Rosji. Polacy nie, bo Polacy są źli. Polacy mówią źle o Rosji w kontekście Ukrainy. Polacy się domagają od Rosji różnych różnych działań, czy zaprzestania działań, no Niemcy są dobrzy. Więc to dzielenie Unii na dobrych i złych, ten wyścig po zajęcie jakiegoś sensownego miejsca w wymianie handlowej z Rosją, niewątpliwie może okazać się zgubnym.
François Hollande, prezydent Francji, mówi, że ta francusko-niemiecka inicjatywa pokojowa to jedna z ostatnich szans zakończenia konfliktu na Ukrainie i mówi tak, jeśli nie uda nam się znaleźć nie tylko kompromisu, ale trwałego porozumienia pokojowego, wiemy doskonale, jaki scenariusz nastąpi. On ma nazwę, on się nazywa wojna.
No tak, no to pan prezydent powinien jeszcze odpowiedzieć, kto tę wojnę wywoła, kto ją będzie prowadził. Prawda? Czy nie ten, z którym oni usiłują negocjować? Bo przecież Zachód, NATO, Polska, Francja, jak rozumiem, nie zamierzają napadać na Rosję. Nie ma tego typu, nie ma żadnej prawdy w tym zarzucie, który Rosja podnosi ciągle, że oto ona jest okrążana przez NATO, że Amerykanie swoimi bazami przybliżają się do jej granic. No nie dopowiada się, ale no w jakim celu? W takim chyba, żeby na tę biedną Rosję napaść. Otóż to okrążanie Rosji przypomina rzeczywiście to, o czym mówiła Rzesza Hitlerowska wtedy, kiedy powstawały sojusze obronne przeciwko temu, co Hitler zapowiadał. Wtedy też Niemcy mówili, Hitler mówił, że Niemcy są okrążane przez różne kraje i że muszą się bronić, więc to jest tego typu argumentacja. Ale jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę i co w kontekście tego, o czym powiedział pan minister Furmanek, wydaje być szczególnie ważne i z naszego punktu widzenia dla nas bardzo groźne. Otóż pozycja Polski, widzimy, jeżeli idzie o Unię, w tej chwili jest pozycją słabą. Jeżeli idzie nawet o to pokojowe rozwiązanie, próbę pokojowego rozwiązania tego konfliktu na Ukrainie, my nie uczestniczymy w tym w żadnym stopniu. Nawet jak to słyszałem z ust ministra Siemoniaka ostatnio po tej konferencji w Monachium, Konferencji Bezpieczeństwa, on zapytany, czy Polska popiera te rozwiązania, które Merkel i Hollande zawieźli Putinowi do Moskwy, powiedział, no, że no, można by popierać, ale trzeba by znać szczegóły.
Powiedział tak, Polska dobrze życzy, ponieważ ich nie przygotowywała, dlatego no właśnie, nie popiera.
No właśnie, więc to jest interes. Wobec tego wróćmy do sprawy, o której zaczęliśmy na początku i o czym powiedziałem, że na czym polegają te moje takie no, czarne przypuszczenia, jeżeli idzie o przyszłość i jeżeli idzie o możliwość wybuchu wojny. Otóż jeżeli od pewnego czasu zwrócimy uwagę na ton propagandy rosyjskiej, i na to, w jaki sposób Rosja, czynniki decyzyjne i opiniotwórcze wypowiadają się, to okazuje się, że Polska od pewnego czasu została zdefiniowana jako wrog numer jeden po stronie rosyjskiej. My jesteśmy cały czas na celowniku propagandowym. Tak? Jeżeli weźmiemy aktywność wojskową, pomijając to, co się dzieje na wschodniej Ukrainie, to ćwiczenia rosyjskich wojsk odbywają się w rejonie przygranicznym, jeżeli chodzi o Polskę, to chodzi o Kaliningradzką oblast, działania lotnictwa rosyjskiego i floty rosyjskiej polegające na takim drażnieniu krajów natowskich, również są związane z naszymi granicami. Niedawno rzecz bardzo charakterystyczną i interesującą ogłoszono na Białorusi. Mianowicie władze białoruskie zarządziły mobilizację rezerwistów i jako uzasadnienie podawano, że jest zagrożona niepodległość Białorusi. A w tym samym czasie prezydent Białorusi Łukaszenka powiedział, że Rosja się myli, ponieważ Białoruś jest innym państwem, odrębnym białorusinskim narodem, nienależącym do ruskiego miru. Ten ruski mir to jest bardzo ważny termin, jeżeli idzie o propagandę i zamierzenia Rosji. Mianowicie w rosyjskiej propagandzie, w rosyjskiej myśli istnieje pojęcie ruskiego miru, a więc terenów, które w ich przekonaniu są rosyjskie, nawet jeżeli na tych terenach Rosjanie nie mieszkają. Jest jakiś świat rosyjski, który oni postrzegają znacznie szerzej niż etniczna grupa narodowa rosyjska. No i Łukaszenko to powiedział. Tak? I teraz jakie można z tego wnioski wysunąć? Otóż jeżeli spojrzymy na mapę, to gdyby Rosja chciała przeprowadzić uderzenie na Polskę, to są dwa możliwe kierunki tego uderzenia. Pierwsze to jest Kaliningrad, a więc Bałtyk, a więc tą stroną możliwe uderzenie, i drugie to jest Białoruś. Co więcej, ja uważam, że operacja wojenna przeciwko Polsce bez uderzenia z Białorusi może się nie powieść. No i teraz jest pytanie, tak? Jeżeli Białoruś tak się zachowuje, to tak jakby się obawiała, że Rosja będzie chciała silniej wejść na jej terytorium i wykorzystać je do swoich celów. No bo skąd to opowieść, że zagrożona jest niepodległość Białorusi? Bo wszyscy wiemy, że nie przez Polskę. No i teraz dochodzimy do następnej kwestii, która tu się wydaje być bardzo istotna, i przyznaję, kiedy to uświadomiłem sobie, to skóra mi zaczęła cierpnąć na grzbiecie. Otóż my przyjęliśmy wszyscy jako założenie, że skoro Polska jest w NATO, no to Rosja nie odważy się tej linii przekroczyć. Ja też przez dłuższy czas uważałem, że Rosja będzie chciała sprawdzić, czy NATO rzeczywiście jest takim silnym blokiem. No i żeby to sprawdzić, trzeba to wykonać poprzez pewną akcję. Ja sądziłem, że oni wykonają jakąś akcję militarną na terenie któregoś z krajów nadbałtyckich, na przykład Łotwy czy Estonii. No i jeżeli tam się, powiedzmy, jakoś przejawi, jakieś ludziki się pojawią i tak dalej, a reakcji NATO nie będzie stanowczej, bo trudno ją sobie wyobrazić, to w związku z tym to oznacza, że to NATO nie jest tak silne, jak by się... I można iść dalej, tak? Można iść dalej. No i wtedy w konsekwencji wydawało mi się, że to może być Polska. Ale od momentu, kiedy zorientowałem się, mówię, że Polska staje się takim, bez względu na to, co my zrobimy, takim głównym wrogiem Rosji, doszedłem do przekonania, że a co się stanie, jeżeli Putin już bez tego sprawdzania, czy NATO jest silne, czy nie, uznał, że NATO rzeczywiście jest takim papierowym tygrysem. Że nie musi tego sprawdzać. Otóż wtedy, żeby rozwiązać wszystkie swoje problemy i uzyskać to, o czym na Kremlu się mówi, że najlepiej by było, gdyby Rosja graniczyła z Niemcami, bo wtedy dopiero można tę współpracę nawiązać, co może zrobić? Uderzyć na Polskę.
Tutaj pojawiło się po konferencji monachijskiej, były różne komentarze. Tak. Angela Merkel mówiła, że nie tylko środkami militarnymi, także politycznymi. Głośny John McCain, który tak. Bardzo wyraźnie powiedział o tym, żeby Putin wynosił się z Ukrainy. Tak. Tak. Ale też w dzienniku Die Welt pojawiło się takie stwierdzenie w komentarzu. Czasami pojawiało się nawet w Monachium ponure stwierdzenie, że Putin zaakceptuje tylko linię demarkacyjną wzdłuż polskiej granicy. Die Welt nie napisał, czy to będzie Bóg, czy Odra.
Tak, i mogę dwa słowa. Ja troszeczkę wrócę do tego, o czym mówił François Hollande, mówiąc o tym, że potem grozi nam wojna. To jest bzdura po prostu. No, Nobla za to nie dostanie. Ta wojna trwa. To nie jest tak, że ona nagle przejdzie w jakąś nie wiadomo jaką eskalację. Ona po prostu będzie taką wojną hybrydową, jaka jest. To jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga... Rzeczywiście, no, możemy mieć trochę inne zdania nawet w tym zakresie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zagrożenie, to zagrożenia są bardzo realne. Pan minister ma absolutną rację. Możemy się zastanawiać, czy to sprawdzanie NATO odbędzie się w Polsce, czy będzie chciało się odbyć w Polsce, czy w krajach bałtyckich. Tam byłoby łatwiej ze względu na to, że odsetek ludności rosyjskiej jest bardzo wysoki. To jest kilkadziesiąt procent nawet. I to byłoby łatwiejsze. Jeżeli chodzi o ten ruski mir, to rzeczywiście Rosjanie mają taką wizję i Putin taką wizję ma budowy nowego trzeciego Rzymu. No, Rosja jest często nazywana trzecim Rzymem. Via chrzest w 988 roku, który się zresztą na Krymie odbył, z rąk cesarza bizantyjskiego i przekazanie jak gdyby władzy no, cesarskiej w jakimś sensie symbolicznym. Trudno powiedzieć, czy to jest obsesja. No, to jest jakiś sposób myślenia o państwie, to jest jakiś sposób myślenia o geoprzestrzeni rosyjskiej. Tutaj się trzeba z panem ministrem Przeremietiewem zgodzić. Rosjanie pomijają milczeniem takie fakty, jak na przykład 700-letnia obecność na Krymie Tatarów, opowiadając o tym, że ten Krym jest jakąś taką częścią Rosji, jak część rosyjskiej duszy. No nie zapominajmy o tym, że ci Tatarzy do końca XIX wieku stanowili ponad 70% ludności Krymu. Na początku wieku XX no to było około 50%, a potem Stalin po prostu ich wymordował i wywiózł z tegoż Krymu, na który no, Tatarzy dzisiaj wracają. Także Rosja przestała być w pewnym sensie w pewnym momencie przewidywalna.
Ja tutaj wyjaśniłbym tę kwestię związaną z ewentualnym uderzeniem rosyjskim na Polskę. Otóż tak, wydaje się rzeczywiście, że rozwiązaniem, które będzie stosowane, bo jest stosowane, to jest używanie takich różnych środków, nazywają to moim zdaniem nieprecyzyjnie hybrydowymi, tak, militarnymi, a więc działania nieregularne, jacyś separatyści, zielone ludziki i tak dalej, i podgrzewanie atmosfery w miejscach, gdzie te ludziki można wykreować. A więc tutaj mniejszości narodowe na Łotwie i w Estonii wydają się być bardzo temu sprzyjające. Pojawia się też, ja o tym ostrzegałem kiedyś, mówiłem, że przy takiej, a nie innej polityce władz litewskich, antypolskiej polityce niestety, na Wileńszczyźnie, Rosjanie mogą też wykreować polskich zielonych ludzików. Może być sytuacja taka nagle, że się ujawni jakaś formacja zbrojna polska, która będzie mówiła, że chce polskiego Wilna. Prawda? No i niestety władze litewskie przez swoją niemądrą politykę i przez uleganie tym prądom nacjonalistów litewskich, którzy są tradycyjnie antypolscy, kreuje taką sytuację, w której te ludziki, biorąc jeszcze mniejszość rosyjską, mogłyby się pojawić. Więc to oczywiście wszystko jest możliwe. Mało tego.
Dodam może tylko dwa słowa do tej Wileńszczyzny, ja tam dosyć często bywam. Rzeczywiście jest tak, jak mówi pan minister Szeremietiew, rzeczywiście to jest dosyć niebezpieczne. Tam Polacy budują sojusze polityczne z Rosjanami, dlatego że zostali zepchnięci do takiego narożnika, z którego niespecjalnie mają jak się wydostać. Więc chcąc uzyskiwać odpowiednie rezultaty w procedurze wyborczej, no, tworzą alianse z Rosjanami, którzy tam też się uznają za mniejszość prześladowaną i zagrożoną.
A więc to można. Można sobie wyobrazić nawet, co więcej, ja snułem takie wizje, aby się one nie sprawdziły, że tego typu ludziki mogą się pojawić na terenie Polski w określonych rejonach. Ale to jest, powiedziałbym, taki wariant, który już znamy i wydaje się możliwy. Ale moim zdaniem on nie wyklucza, że Rosja może się zdecydować na krótkie, szybkie, mocne uderzenie wojskami konwencjonalnymi, tymi siłami, które ma, biorąc pod uwagę przekonanie wewnętrzne, że tak, że NATO jest papierowym tygrysem i nie trzeba sprawdzać, prawda, że już sprawdzianów jest dosyć, nie są zdolni do żadnego oporu. Polska się jeszcze stawia, więc jeżeli tę Polskę się zmiecie, to po pierwsze Zachód nie bardzo tam będzie się stawiał, tak, a Stany Zjednoczone stracą swojego partnera i będą musiały się jakby ewakuować tak czy inaczej, uznając, że takie są fakty. I teraz, i wtedy, tak, no my siłami, które obecnie mamy, znaczy już wiadomo, że nie bardzo możemy liczyć na szybkie wsparcie wojsk natowskich, bo jeżeli nie udało się do dziś sformować szpicy, o której się mówi, kilkutysięcznej, która ma powstać, jeżeli do dziś nie ma zgody na to, żeby bazy natowskie zjawiły się, trwałe elementy infrastruktury natowskiej na naszym terytorium, a istnienie takich baz oznaczałoby, że NATO będzie bronić tego terenu. Jeżeli NATO nie ma zgody, a przeciwko temu przecież oponowały i oponują nadal Niemcy, to oznacza, że Rosja może uznać, że swoimi siłami konwencjonalnymi bez problemu może złamać te niecałe 100 tysięcy wojska, którymi my obecnie dysponujemy.
A czy grozi nam,
że? Etatów 100 tysięcy, wojska nie.
No tak, ale przyjmijmy optymistyczne założenie.
Czy grozi nam właśnie to, że, bo konferencja monachijska, ona odbywała się już 51 raz, ale nam się kojarzy też ta konferencja monachijska z 1938
roku. Tak, gdzie panowie, to jest dobre miasto do takiej konferencji, tak.
Sprzedali Czechosłowację i przywieźli, jak im się wydawało, pokój tak? ponieważ dogadali się z Mussolinim i z Hitlerem.
Winston Churchill, który wtedy był w opozycji, powiedział tak, że wybrali hańbę, chcąc uniknąć wojny i myślą, że zyskali pokój. A mają hańbę, a będą mieli wojnę.
Ale później ten sam Churchill sprzedał Polskę.
Tak, oczywiście. Działając w interesie brytyjskim, nie bądźmy naiwni. Każde państwo i każdy premier każdego państwa powinien działać przede wszystkim w interesie własnego narodu i państwa.
On niechętnie to robił, ale...
Proszę powiedzieć, dlaczego na konferencji monachijskiej, skoro ona odbywa się w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, nie było... Była delegacja polska z szefem MSZ-u, z szefem MON-u, był marszałek marszałek Sejmu, tak. Ale nie było prezydenta, nie było pani premier. Czy nie wymagało tutaj jakby odważniejsze postawienie sprawy?
Bezwzględnie wymagało.
Dlaczego w związku z tym prezydent?
Znaczy, no, znowu zarysowało się, powiedzmy tak, miękka obecność Polski na tym spotkaniu. Ja sądzę, że to było świetne miejsce, żeby bardzo mocno zaakcentować.
I nie tylko nasze obawy.
Tak, tak.
Ale nie z Polski.
Niestety. Więc to jest oczywiście, to jest bardzo niepokojące. To znaczy, to jest niepokojące również dlatego, że ja uważam, że naprawdę znajdujemy się w bardzo niebezpiecznej dla nas fazie naszej historii. I ja sądzę, że no, również tutaj mamy duże wątpliwości co do tego, czy sojusze, które zawarliśmy, rzeczywiście będą skuteczne wobec zagrożenia, a zdaje się, że jesteśmy już co najmniej pewni, że zbudowany przez 25 lat system obrony narodowej, który mamy obecnie, no, może się okazać nieskuteczny, nie tylko w przypadku takiego zagrożenia, o którym mówiłem, czyli klasyczna wojna, agresja, ale również wtedy, kiedy pojawią się różnego rodzaju elementy dywersyjne, jak wspomniane ludziki. A więc my nie dysponujemy takim systemem i z żalem muszę powiedzieć, że moje apele, prośby, to co robię w publicystyce, to co staram się robić również jako pracownik Akademii Obrony Narodowej, ma niewielki oddźwięk, dlatego że powszechnie istnieje przekonanie, że jesteśmy w NATO, nic nam nie grozi w związku z tym i wojny, mówi się już teraz, że nie będzie, tylko raczej nie będzie. Tak? A jeżeli będzie, no to ono zatrzyma się na granicach sojuszu, a ponieważ my jesteśmy w tym sojuszu, no to zatrzyma się już
na granicach. Bronisław Komorowski mówi, że sukcesem Polski jest to, że konferencja państw natowskich będzie w Warszawie. No, ale jeśli to jest sukces, no to pytanie o Newport, kilkudziesięciotysięczne miasteczko, także gościło konferencję natowską. Tak? Tak. Więc pytanie, czy my jesteśmy przygotowani, czy prezydent, czy władze Rzeczypospolitej zdają sobie sprawę z zagrożeń, czy opierają to tylko na tym sojuszu natowskim i unijnym, czy nie obawiają się tego, że zostaniemy sprzedani przez Zachód w takiej czy innej formie, i jak wygląda no, tak naprawdę plan bezpieczeństwa Polski?
Dwa słowa, jeżeli ja mogę. Mam w ten sposób. Konferencja w Monachium rzeczywiście świetne miejsce na tego rodzaju konferencje, jak pan minister zauważył. Tylko my tak do końca nie wiemy, o czym ci politycy tak naprawdę rozmawiają ponad polskimi głowami, ponad ukraińskimi głowami. Ja na chwileczkę wrócę do tego wątku wizyty Merkel i Hollanda w Moskwie. Ci państwo spotkali się wyłącznie we trójkę, nawet bez sekretarzy. To była rozmowa w sześcioro oczu, bez świadków i my tak naprawdę możemy się tylko domyślać, a domyślając się możemy tylko z mrzonki nawet snuć, o czym ci ludzie rozmawiali. Pierwsza podstawowa kwestia, nie rozmawiali bez udziału prezydenta Ukrainy, więc ponad głowami Ukraińców, co świadczy o tym, że Ukraina nie jest podmiotem tych rozmów, tylko przedmiotem. Tak. Pytanie, czym handlowano? Ja kiedyś wyraziłem taki pogląd na początku kryzysu ukraińskiego, jeżeli można tę sytuację tak nazwać, że może lepiej by było zgodzić się z punktu widzenia ukraińskiego na federalizację tego państwa, po to, żeby uniknąć rozlewu krwi, bo do tego i tak dojdzie. Putinowi nie jest potrzebna wschodnia Ukraina i nienawidzący go zachód Ukrainy. Jemu jest potrzebna cała Ukraina do geopolityki. Także to nie jest tak, że dziś zgodzimy się na to, że jakiś obszar zajęty przez takich lub innych separatystów będzie mniej lub bardziej satysfakcjonujący. On nigdy nie będzie satysfakcjonujący, bo nie o żaden obszar Doniecka, nie o żadne fabryki, chociaż one są bardzo istotne, bo tam jest przemysł postsowiecki zaawansowany dosyć, obronny. Tam się produkuje silniki do rakiet, tam się produkuje silniki do śmigłowców, bez których to silników nie da się dozbroić do końca i przezbroić armii rosyjskiej zgodnie z planami, które Władimir Putin miał. Czy Polska jest przygotowana? Polska nie jest przygotowana. Proszę Państwa, myśmy od czasu, kiedy jesteśmy w NATO, wydali około 450 miliardów złotych na funkcjonowanie Armii Polskiej, bo to jest 30 około miliardów rocznie, razy lat 15. Tak wychodzi, jesteśmy w sytuacji, gdzie tak naprawdę nie wiemy nawet, kto będzie dowódcą tej Armii Polskiej na okres wojny. Zakładamy w planach strategicznych, że wesprą nas sojusznicy. Ale jeżeli ktoś troszeczkę interesuje się tą problematyką, to będzie wiedział, że żołnierz amerykański nie może służyć pod żadną inną niż amerykańska komendą. To kto będzie tymi wojskami koalicyjnymi w Europie dowodził? czy w Polsce. Jest jeszcze kwestia bardzo niebezpieczna. Poza tymi zagrożeniami czysto wojennymi, myśmy się znaleźli w bardzo niebezpiecznym, bo martwym polu w polityce zagranicznej, co może skutkować sankcjami Rosji wobec Polski ze względu na jej zachowanie via Ukraina. Są sankcje gospodarcze. Jest mnóstwo rzeczy, które mogą utrudniać rozwój polskiej gospodarki, hamować jej rozwój. Agentura rosyjska w Polsce działa, więc działa. Nie bez przyczyny będą padały różne pomysły na to, co zrobić z węglem, na przykład myślę o gazyfikacji węgla, na przykład, etc., etc., więc tych etc. czy tak dalej jest bardzo wiele, poza, mówię, zagrożeniami czysto wojennymi. Polska okazuje się, że dzisiaj może tym samym językiem w Europie rozmawiać z Brytyjczykami, którzy mają no, od dłuższego czasu bardzo jednoznacznie negatywny stosunek do tego, co się w Rosji dzieje pod rządami Władimira Putina, a już szczególnie po zabójstwie Litwinienki, został zamordowany przez agentów FSB. Jeden z nich został potem deputowanym do Dumy. Ja sobie czegoś takiego w żadnym kraju, który funkcjonuje według określonych norm, nie chcę mówić o cywilizacyjnych, bo to trzeba by się było wdać w jakąś dłuższą dyskusję, coś takiego mogłoby się zdarzyć. Proszę nie zapominać o tym, że Rosja jest niebezpieczna. To, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, zaczęło się już wcześniej przez różnego rodzaju działania rosyjskie, no między innymi na dalekiej północy, gdzie Rosjanie próbują sprawdzać, na ile sobie mogą pozwolić z lotami bombowców strategicznych. Wbili sobie tam flagę w określone miejsca na północy pod wodą, bo walczą o szelf kontynentalny, na którym są zasoby gazu i ropy. No i Rosjanie oczywiście zdążyli w międzyczasie zapanowania Władimira Putina rozstrzelać Czeczenię. Po prostu tak naprawdę z miejsc powierzchni ziemi stolice tego państwa Grozny.
20% ludności.
I wymordować 20% ludności, czy zabić w trakcie działań wojennych, bo to nie jest jednoznaczne. Ale proszę przy tej okazji też nie zapominać, że Rosja była prezentem, że współpraca z Rosją dla Ameryki. Wtedy, kiedy odbyły się zamachy na World Trade Center, ponieważ nagle Amerykanie uzyskiwali no, potężnego sojusznika w walce z terroryzmem. I te tematy się będą przewijać, one będą utrudniały polską politykę. Będą no, na pewno takimi hamulcami pewnych działań przeciwko Rosji. Drugim krajem, który nam pozostał jako sojusznik, strategiczny absolutnie, są Amerykanie. Proszę o tym nigdy nie zapominać, bo ja często sam narzekam na politykę amerykańską, na bezbarwność prezydenta Obamy, na pomysły na resety, które no, były jego udziałem, znaczy udziałem jego administracji. Ale bez faktora amerykańskiego no, my nie przetrwamy w ogóle jako państwo, bo nie jesteśmy się w stanie dzisiaj przeciwstawić na jakiś dłuższy czas wyobrażalny, ani inwazji rosyjskiej, ani pozycji rosyjskiej polityki zagranicznej w Europie i na świecie.
Panie profesorze.
Problem jest rzeczywiście w tym, czy my dysponując, znajdujemy się w takiej sytuacji, jaką zarysowaliśmy tutaj w tej rozmowie, a nie wygląda ona zachwycająco, czy my jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę nasze możliwości, nasz potencjał, stworzyć, wygenerować siły i stworzyć system, który nam by gwarantował mimo wszystko w tym wszystkim bezpieczeństwo. A skoro tak, no to i oczywiście możliwość wtedy podjęcia aktywnej polityki, zakładając, że coś zmieni się również w głowie państwa polskiego albo z głową państwa polskiego. Otóż kwestia jest następująca. My musimy być przygotowani do odparcia najazdu takiego, w którym będą użyte wojska, tak zwane wojska operacyjne, a więc to, co Rosjanie w tej chwili budują, te brygady, które są uzbrojone, mają być uzbrojone nowoczesne czołgi, rakiety, śmigłowce i tak dalej, i tak dalej. Otóż, żeby przed takim uderzeniem być, żeby takie uderzenie wytrzymać i nie dać się rozbić tym uderzeniem, my musimy mieć przygotowany inny system obrony państwa niż on jest obecnie. To znaczy, on nie może opierać się na nielicznych wojskach operacyjnych, nawet zakładając, że one są na najwyższym poziomie profesjonalizacji. To jeżeli to są trzy dywizje, jedna pancerna, dwie zmechanizowane i nie sądzę, aby były możliwości stworzenia większej ilości takich jednostek, to oznacza, że trzy razy większe siły po tamtej stronie, a więc 10-15 dywizji rosyjskich, to wojsko pokona. Bo ono stając, wojska operacyjne mają to do siebie, żeby osiągać sukces militarny, one muszą działać w skupieniu, one muszą uderzać jak pięść. I w związku z tym przeciwko pięści rosyjskiej wyjdzie pięść polska, tylko ta pięść polska będzie słabsza, będzie piąstką, tak. I ona zostanie pokonana oczywiście. Tak się działo w 1939 roku, kiedy my wojskami operacyjnymi przeciwstawialiśmy się wojskom operacyjnym Niemiec. Oni mieli wielką przewagę i te nasze wojska rozbijali po prostu. Otóż my musimy mieć przygotowany inny model sił zbrojnych. W tym musi być element, który nazywa się obroną terytorialną. Mianowicie my musimy mieć wojsko, które na co dzień nie będzie w koszarach. To będą obywatele przeszkoleni wojskowo, mający dostęp do broni i ćwiczący w okresie pokojowym swoje działania w ramach małych oddziałów piechoty, które mają służyć do obrony miejsc zamieszkania tych żołnierzy. Jeżeli my pokryjemy cały kraj, a możemy to zrobić, siecią takich oddziałów, to znaczy, że to wojsko będzie wszędzie. W momencie, kiedy nieprzyjaciel wejdzie na nasze terytorium, kiedy zetrze się z naszymi wojskami operacyjnymi, to wtedy te wszystkie oddziały zostaną uruchomione. One mogą atakować zaplecze, tyły wojsk agresora, czyli przeszkadzać mu, likwidować jego zaopatrzenie. Ale co więcej, agresor, wiedząc o tym, że cały teren się broni, będzie musiał te swoje wojska rozdzielić, żeby te punkty oporu zdobywać. Każdy rejon miejski opanowany, broniony przez obronę terytorialną jest obiektem bardzo trudnym do zdobycia. Wystarczy zobaczyć, jakie trudności mieli Rosjanie wtedy, kiedy zdobywali Grozny. A nie było tam dobrze przygotowanej obrony. Tam było bardzo dużo amatorskiego, nazwijmy tak, wojska. Otóż my mamy stworzyć profesjonalną obronę terytorialną, nowocześnie uzbrojoną i zdolną bronić cały kraj. Co to nam daje, proszę Państwa? To nam daje pewność, że nieprzyjaciel, planując agresję na Polskę, musi odpowiednio skonfigurować swoje siły, zastanawiając się, czy jest w stanie tę Polskę podbić. I jeżeli, wspomniałem o tym, przy oporze wojskami operacyjnymi wystarczy przewaga 3-1, to jeżeli obok tego jest powszechna obrona terytorialna, która jest w stanie prowadzić również działania nieregularne, dawne nazywały się partyzanckimi, to wtedy nie trzeba kalkulować przewagę przynajmniej 20-1. A więc Rosja musiałaby wtedy 20-krotnie większe siły skoncentrować przeciwko Polsce niż nasza obrona terytorialna. A my możemy minimum wystawić 100 tysięcy takiego wojska, 500 tysięcy, milion, 2 miliony, bo tylu mamy mężczyzn, tylko wystarczy ich przeszkolić i uzbroić. Nie jest to wojsko drogie. To nie są te straszliwe rakiety, na które trzeba płacić miliardy. To wojsko wymaga broni, co więcej, którą możemy wyprodukować przez nasz przemysł, w naszych zakładach. To jest broń lekka, to jest broń, którą nasi konstruktorzy bez problemu są w stanie przygotować, nasze zakłady wyprodukować. A więc na tych pieniądzach, na tych wydatkach zarobiłby polski przemysł, a jednocześnie mielibyśmy tarczę, która by nam gwarantowała bezpieczeństwo. Moglibyśmy wtedy z większym spokojem patrzeć na to, co się na świecie dzieje. Niestety na razie próbujemy, między innymi z panem ministrem, bo wspólnie działamy w takim zespole, który przygotowuje taką koncepcję, ale powiedziałbym tak, argumenty, które przedstawiam, albo próby dotarcia do ludzi, którzy w tym zakresie powinni podjąć decyzję i mówić, tak robimy naprzód, no jeszcze nie docierają. I powstaje pytanie, w związku z tym, ile mamy czasu, ile nam Rosja czasu zaoferuje, czy zdążymy zbudować system skutecznej obrony narodowej, czy też, jak powiedziałem w jednym z programów, panowie politycy, którzy się dziś tak zajadle kłócą, będą się kłócili w łagrze.
Pod okupacją.
Tak. Jeżeli dwa słowa mogę.
Już, panie ministrze, tylko zapowiem numery telefonów. 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 południa kraju, 657-0013-14 dla zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Zapraszamy do rozmowy z naszymi gośćmi.
Dwa słowa, znaczy kilka słów, nie będą po dwa słowa. Polska jest prawie 40-milionowym narodem, licząc diasporę prawie 60-milionowym narodem. Temu narodowi należy się szacunek. Szacunek wyraża się w różny sposób, między innymi poprzez poważne traktowanie rzeczy bardzo poważnych. Bezpieczeństwo państwa i obronność to są rzeczy naprawdę bardzo poważne. To nie jest zabawa, to nie jest budowanie placów dla dzieci na osiedlach. O tym, jak będzie wyglądał polski system bezpieczeństwa, decydują politycy i oczywiście Trudno być zadowolonym z decyzji, które do tej pory zapadały. Polsce są potrzebne wielkie projekty w tym obszarze. Ja te projekty dzielę jak gdyby na trzy kategorie. Pierwszy to ten, o którym mówił pan minister Szeremetiew przed chwilą, czyli powołanie armii rezerwowej, czyli armii, która jest obroną terytorialną, rzeczywiście i zbudowanie polskiej doktryny obronnej, bo my jesteśmy w stanie na bazie i doświadczeń światowych, które są wynikiem puentowania tych konfliktów zbrojnych, które miały i mają miejsce w tej chwili w Europie i na świecie, na bazie doświadczeń własnych z przebogatej historii i tradycji walk o wolność i niepodległość państwa i w wyniku tego, że dysponujemy rzeczywiście nie najgłupszymi ludźmi na świecie, zbudować i taką doktrynę i dobrać do tej doktryny takie narzędzia, czyli odpowiednio skrojoną na miarę do tego broń, o czym mówił pan minister Szeremetiew, i wzbogacić tym tężesz obronę terytorialną, ale i polskie zakłady zbrojeniowe. Tak. Polska zamierza wydać w tej chwili 120 miliardów złotych na przezbrojenie armii. Bardzo niewielka część z tych pieniędzy trafi do tych zakładów. Element drugi. Elementem drugim to jest kwestia zrobienia takich generalnych porządków w tej części bezpieczeństwa, która mniej troszeczkę dotyczy armii, ale nie do końca. My mamy bardzo wiele różnych służb, które mają olbrzymie kompetencje, ale dziś głowa państwa i premier nie dysponują tak naprawdę żadnym faktycznym aparatem pozwalającym na koordynowanie tymi służbami. W Polsce nie mamy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Mamy ABW, mamy policję, mamy Straż Graniczną, służby celne, etc., etc., etc. Natomiast dzisiaj ani głowa państwa, ani premier nie dysponuje zapleczem intelektualnym i organizacyjnym, aby móc skutecznie koordynować działanie tych służb, między innymi nadzorować dziedzinę obronności. Jest jeszcze element trzeci. To jest taka moja autorska jak gdyby rzecz czy pomysł. Kiedyś zastanawiając się nad tym, w jaki sposób zniwelować przewagę rosyjską na tej konwencjonalnej jak gdyby arenie potencjalnych działań, pomyślałem sobie, a może zróbmy coś, co będzie trudne do rozbicia. I wpadłem na pomysł stworzenia w Polsce Centrum Operacji Humanitarnych NATO, czyli czegoś, co do czego się źle strzela, tak? Czyli czegoś, co byłoby centrum szkoleniowym, logistycznym dla całego sojuszu i mogło uczestniczyć we wszystkich operacjach sojuszu na całym świecie, czy pomagać w tego rodzaju rozwiązaniach. To jest oczywiście moja idea fix. Ja staram się tę ideę, gdzie mogę, propagować. Ja się długo zajmowałem pomocą humanitarną, będąc szefem obrony cywilnej kraju. To się nawet nieźle udawało. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić. Po prostu Polska dobrze w tym wypadała. Polscy ratownicy świetnie się spisywali. To po prostu działało. To przynosiło mnóstwo radości, bo to pozwalało koordynować pracę różnych, na przykład również organizacji pozarządowych, w tym Caritasu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, PCK, Janiny Ochojskiej, wielu jeszcze innych organizacji, które udzielały tej pomocy. Udało się wtedy, czy udawało się, uzyskać synergię. I taka synergia jest niezbędna i konieczna również w budowaniu tego, o czym mówił pan minister Szeremetiew, całego ruchu wokół obrony terytorialnej. Proszę nie zapominać o tym, że społeczeństwa Europy Zachodniej to są społeczeństwa syte i pacyfistyczne. Nie wierzę w to, że te społeczeństwa, wysyłając tam swoich synów na wojnę, będą chciały ewentualnie Polsce pomóc po to, żeby przeciwstawić się jakiejś agresji na terenie Rzeczpospolitej.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto
niech
mówi?
Będzie pozdrowiona Maryja Wierzchna Dziewica.
Już może przejdźmy do sedna sprawy. Kto mówi, skąd?
Mariusz z Zalesia.
Prosimy, panie Mariuszu.
Ja chciałem się odnieść do tej dyskusji i zadać takie pytania, bo my w telewizji słyszymy, że pan minister mówi, że spotyka się gdzieś w Sielcach, prawda, tutaj w naszym rejonie i mówi, że jest 300 żołnierzy, prawda, którzy mają bronić wschodnich rubieży. To mi się śmiać chce z tego. Może mi ktoś odpowie, jakie tutaj jednostki są na wschodzie, które w razie ataku tak zwanej Rosji, prawda, czy nawet Białorusi są w stanie powstrzymać armię, tak? I ta armia rosyjska jest w stanie w ciągu 2 godzin dojść do Warszawy, tak? Czy ktoś z rządzących pomyślał, co się stanie z tą ludnością, która jest na wschodzie? Czemu na przykład Polska nie inwestuje na pierwsze uderzenie w jakieś systemy rakietowe, które by stały na wschodzie i nas broniły? Czemu wiecznie u nas się mówi, że jakoś to będzie, że jakieś sojusze nas obronią? Czemu my nigdy nie jesteśmy przed żadnymi wojnami mądrzejsi, tylko jesteśmy cały czas głupsi? Prawda? Toczymy jakieś filozoficzne dyskusje, a nie inwestujemy w swoją obronność. Kiedy słyszę jakieś 3 dni temu, że zwalnia się z wojska żołnierzy będących na misjach, którzy są doświadczeni w boju, którzy nabyli jakieś doświadczenie, a ich z wojska się zwalnia, nie uzasadniając tego, tak? Mówi się z nimi, że nie ma co się z nimi zrobić. Chcę zapytać, ja jestem 40-latkiem. Byłem w wojsku 2 lata. Jestem gotowy do tak zwanej obrony terytorialnej. Tak? W czym panowie ministrowie chcieliby mnie jeszcze szkolić? W jakim przecież ja, jest wielu ludzi młodych, którzy byli w armii, którzy w czasach tak zwanych komunistycznych była przecież armia obowiązkowa. Jest wielu ludzi, 50-latków, 40-latków, którzy tą służbę wojskową byli, są przygotowani do obrony kraju. Czemu na przykład nie bierzemy przykładu z takiego państwa jak Izrael, prawda, gdzie tam wszyscy są przeszkoleni do obrony kraju? Dlaczego my wiecznie wierzymy w takie mrzonki, że jakiś sojusz nas obroni?
Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za te pytania.
No tak, one, rozumiem, że one są kierowane pod adresem rządzących, czy tych, którzy mają decyzję, bo ani pan minister, ani ja, my byliśmy dawno i w tym okresie, kiedy byliśmy, to między innymi wspólnie budowaliśmy również system obrony terytorialnej, który został później rozmontowany i zlikwidowany, kiedy mnie już w ministerstwie obrony nie było. I w konsekwencji wojska OT zostały w ogóle zlikwidowane. Więc to jakby tak, żebyśmy zdawali sobie sprawę.
Jasne, to są pytania do rządzących, ale tak. Panowie natomiast, mogą nakreślić
tak,
sytuację.
Natomiast
obraz.
Jest oczywiście, w tym sensie ma pan rację, że rzeczywiście po pierwsze, tak, nie wykorzystuje się w ogóle ludzi, którzy mają przeszkolenie wojskowe. Ja jestem człowiekiem starszym, ale też należę do tych, którzy to przeszkolenie mają, bo też służyłem 2 lata w wojsku i mam stopień oficerski i mam swoją specjalizację wojskową. I nigdy w czasie mojego życia nie miałem żadnego zaszeregowania mobilizacyjnego. Nigdy nie miałem w mojej książce wojskowej żadnej karty mobilizacyjnej. Inaczej nikt się mną nie interesował, nie było to nikomu potrzebne. I tak zostało. Ale jest, panie Mariuszu, poważny problem również i ten, że od momentu, kiedy zrezygnowano z poboru i w zasadzie zlikwidowano zasadniczą służbę wojskową, zdecydowano się, że będziemy mieli tylko wojsko zawodowe, to setki tysięcy już w tej chwili młodych ludzi zostało przeniesionych do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. A więc jeżeli kogoś trzeba szkolić, to przede wszystkim ich. Poza tym no, musi być struktura, w ramach której ci ludzie znajdą swoje miejsce, również tacy ludzie jak pan, gotowi do tego, aby zadania OT wykonywać. Gdzie pan może w tej chwili te zadania wykonywać? No, nigdzie. Dlatego, że mamy wojsko zawodowe, a wojsko zawodowe, proszę państwa, to jest takie duże przedsiębiorstwo z etatami. Tutaj padło pytanie, dlaczego zwalnia się żołnierzy z doświadczeniem. Dlatego, że skończył im się etat. Dokładnie. Bo oni mieli umowę podpisaną na 12 lat służby. No, umowa się kończy, prawda? No i w związku z tym, dlaczego się wobec tego inni ludzie nie dostają do wojska? No nie dostają się dlatego, że etaty są, przepraszam, zajęte.
Dokładnie.
Prawda? Więc to jest, zostało zrobione przedsiębiorstwo pod nazwą Wojsko Polskie z określoną ilością etatów. Związany jest z tym pensjami i tak dalej, i tak dalej. I tak to funkcjonuje. Więc to jest oczywiście chora sytuacja. Zresztą ci, którzy znają moje wypowiedzi, moją publicystykę i to, co pisałem wszędzie, gdzie mogłem, to wiedzą, że od dawna krytykowałem taką sytuację i mówiłem, że to jest wielkie nieszczęście. A więc na czym... No i teraz ta sprawa, o której pan mówi i co ja też podnoszę. No. Istnieje w Polsce takie przekonanie, proszę państwa, i to przekonanie od okresu międzywojennego, że tak, Polska jest słaba, w związku z tym musi oprzeć się o sojuszników. No i dramat zaczyna się wtedy, kiedy okazuje się, że sojusznik, na którego żeśmy się oparli, nas zawodzi. I nasza obawa teraz jest podobna. To znaczy moja przynajmniej, nie tych, którzy może decydują o siłach zbrojnych i o naszej obronie narodowej. Że również ten sojusznik staje się coraz mniej pewny. I być może, może nie, ale być może zawiedzie. I dlatego i stąd ten projekt, ten pomysł, który podnoszę, budowania własnego systemu obrony terytorialnej, tak, aby po pierwsze być pewnym, że jesteśmy w stanie się bronić, a druga kwestia, żeby ten sojusznik, jeżeli będzie widział, że skutecznie się bronimy, rzeczywiście wtedy nam pomógł, wtedy może pomóc. Natomiast jeżeli, no to mówią Amerykanie, no, że owszem, dostaniecie pomoc, ale musicie 3 miesiące wytrwać, tak, żeby nie było tak jak w 1939 roku, że po miesiącu się załamiecie i nie będzie komu pomagać. O, no i tutaj mamy ten problem, który trzeba koniecznie rozwiązać. No i następne pytanie to jest takie, no zbliżają się różnego rodzaju wybory. Wyborcy, obywatele, drodzy państwo, czy kandydaci na najwyższe stanowisk państwowych mówią o tych kwestiach, mówią co zrobią z naszym bezpieczeństwem narodowym? Inaczej, wyborcy, czy pytacie o to na spotkaniach przedwyborczych? Domagacie się tego, aby tego typu kwestie zostały wprowadzone do ich programów? No, pamiętajcie, drodzy państwo, to od nas zależy. My jesteśmy obywatelami, my jesteśmy wyborcami. My wybieramy te władze, o których pan Mariusz powiedział, że nie dostrzegają, nie wiedzą, udają, nie rozumieją, prawda? Ale te władze nie wzięły się z powietrza. Ktoś ich wybrał.
Pan minister.
Dosłownie, panie. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy 40-milionowym narodem. My nie możemy siać defetyzmu i utrwalać się w przekonaniu, że no jak na nas Rosja napadnie, to w 3 dni Rosjanie będą w Warszawie. A może nie będą. No nie, panie Putin, nie będzie pan w Warszawie za 3 dni. Po prostu będziemy się bronić, gryźć, kopać, strzelać. Zbudujemy swoją obronę terytorialną i stawimy wam opór. Nie będziemy się poddawać jak wojsko ukraińskie na Krymie. Oczywiście tak powinna wyglądać narracja. Ja to mogę deklarować w imieniu swoim własnym, a to trochę za mało. Ale to też nie jest tak, że my musimy dokonywać jakichś cudów, które są niepotrzebne w pewnych sytuacjach, chociaż przydają się oczywiście. My powinniśmy zacząć szukać rozwiązań prostych. Tak. Mamy około 16 tysięcy straży granicznej. Przecież to tylko kwestia umowna, że te formacje traktuje się jako formację policyjną. A dlaczego ma nie być formacją wojskową, taką jak Korpus Ochrony Pogranicza
przed wojną,
w okresie międzywojennym? Tak. Dlaczego ta formacja nie ćwiczy unitarnie razem z Armią Polską, obniżając koszty tego szkolenia pierwszego, kiedy ludzie się uczą maszerować, zwrotów, musztry, podstawowych zasad posługiwania się bronią? To jest i taniej, i sensowniej. Jeden poligon, jedne koszary, jedno szkolenie. Dlaczego ci ludzie się nie uczą strzelać z broni długiej? Strażnik graniczny ma dzisiaj broń krótką na granicy. Gdyby był wyposażony, przeszkolony w posługiwaniu się bronią, która pozwala skutecznie niszczyć cele napastników, inne niż strzelanie w górę, kiedy przemytnik przenosi coś przez granicę, to mielibyśmy natychmiast do dyspozycji no, sporą liczbę ludzi, którzy są oficerami lub pełnią inne niższe funkcje, ale są w stanie tej granicy bronić. To jest takie odpowiedź troszeczkę na pytanie, co na wschodzie. My mamy zupełnie rozłożony temat związany z cyberbezpieczeństwem. Dzisiaj świat się na tyle zmienił, że państwa, w tym również Rosja może i przede wszystkim Rosja, może sobie pozwolić na rozkładanie polskiego systemu gospodarczego, między innymi doprowadzając do wyłączeń prądu, przepływu gazu, za pomocą specjalnych komand hakerskich, czyli ludzi, którzy posługując się nie tylko zresztą sprzętem komputerowym, potrafią włamywać się do różnych systemów, dezaktywować te systemy. No tutaj trochę leżymy. Polska infrastruktura krytyczna wymaga takiej szczególnej jak gdyby troski, ponieważ ona decyduje również o przetrwaniu państwa w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym oczywiście również w trakcie wojny.
No tak. I także kwestia informacji, bo wojna toczy się w tej warstwie informacyjnej.
Ja chcę zwrócić uwagę na, słusznie wspomniał pan minister o tych kwestiach związanych z tą cyberprzestrzenią. Otóż proszę państwa, my mamy w Polsce bardzo zdolnych informatyków, ludzi, którzy naprawdę świetnie się poruszają w tej przestrzeni cybernetycznej. Dlaczegożby nie wykorzystać tych ludzi? Pamiętajmy, tak, że złamaliśmy enigmę, mówię o polskim wywiadzie, wtedy, kiedy sięgnięto po zdolnych młodych matematyków. To byli młodzi ludzie. Studiowali matematykę na Uniwersytecie Poznańskim. Oczywiście mieliśmy wybitnych wtedy matematyków, ale ci młodzi ludzie dokonali tego nieprawdopodobnego wyczynu, jakim było złamanie tej maszyny szyfrującej niemieckiej. To, o czym ten wspomniany przez nas tu Churchill mówił, że dzięki temu wojna trwała 2-3 lata krócej. Otóż, dlaczego mamy nie wykorzystać tego potencjału intelektualnego, który ma polska młodzież, zajmująca się między innymi komputerami, cybernetyką i tak dalej, i cyberprzestrzenią, również do kwestii obronnych. No, pojawiają się tego typu rzeczy, że trzeba to robić, ale sądzę, że na razie to są tylko pomysły.
Przepraszam, ja wejdę w słowo, bo zapomnę. To, o czym pan minister przed chwilą powiedział, jest bardzo ważne. My mamy zawsze taką tendencję, my nie mamy na to pieniędzy. To jest kompletna nieprawda. W Polsce funkcjonuje coś, co się nazywa ochotnicze chówce pracy. Państwo polskie wydaje na to rocznie około 200 milionów złotych. Tam się uczy ludzi, którzy zdobywają zawody nieprzystosowane jak gdyby do polskiego rynku pracy, dalej kształci się bezrobotnych. A być może warto by było pomyśleć, aby to OHP przekształcić w bazę dla ludzi, którzy będą się szkolili w cyberwojnie. 200 milionów to może nie jest bardzo dużo, ale to wcale nie jest mało.
To nie jest mało.
Gdybyśmy połączyli to z pieniędzmi, które są wydawane na aktywizację zawodową, to już mówimy wtedy o miliardach.
Tak.
Po prostu potrzebny jest pomysł, kierownik tego zamieszania jest potrzebny, jakiś, który ogarnie ten obszar.
Mam nadzieję, że decydenci oglądają tę naszą audycję i przynajmniej poproszą panów o konsultację. Jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, halo.
Ale czy mogę?
Tak, prosimy.
Ja z otwartymi ustami słucham profesora Szeremietiewa i się dziwię, że nikt nie korzysta z jego mądrości. I ja się muszę przyznać, że kiedyś w dużej konspiracji, bo teraz odwaga staniała bardzo, dyskutowaliśmy, jaka powinna być Polska. Ale to, co mówi profesor Roman Szeremietiew, to jest po prostu, nie wiem dlaczego do tego nie sięgają ci, którzy są u steru. No nie będą sięgać, skoro takie nikczemne działania poczynili względem niego. Ale nie rozumiem dlaczego. Przecież wypadałoby, że to są Polacy.
Panie Zygmuncie, bardzo serdecznie dziękujemy.
No, dziękuję bardzo. Ponieważ to tak osobiście trochę pan do mnie przemówił, ja mogę powiedzieć państwu tylko tyle, że te przykre rzeczy, które mnie spotkały, które mnie doświadczyły, jak bardzo głęboko przeżyłem, one są tam gdzieś, bolą bardzo ciągle, ale ja uznałem, proszę państwa, biorąc pod uwagę te zagrożenia, które się pojawiają i które są coraz bardziej realne, że te moje osobiste różne sprawy mają mniejsze znaczenie, że bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa, to są te kwestie, którym chce się poświęcić, nawet kosztem, a może przede wszystkim kosztem jakichś własnych, osobistych urazów. I z taką ofertą, przepraszam, wystąpiłem również do ludzi, którzy byli jakby drugą stroną tego, co mnie spotkało i co było dla mnie bardzo przykre. W książce, która się niedawno ukazała, Polska nie zginęła, my żyjemy, tak, taki tytuł jest, fragment hymnu wycięty. No, zaczynam od tego, że tak to traktuję. Powiedziałem tak, tu uspokajając trochę pana, ale nie całkiem powiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się do mnie z propozycją, abym podjął się pewnych działań, jeżeli chodzi o te organizacje proobronne, które się, ruch społeczny organizacji proobronnych. Nawet przez pewien czas byłem ogłaszany w mediach jako taki osoba numer jeden MON-u do tego typu rzeczy, ale później pojawiły się różnego rodzaju, powiedziałbym, wątpliwości, tak, po stronie tych, którzy mnie to zaoferowali, że może ja to chcę przekształcić w jakąś osobistą akcję polityczną. Kto wie, może na końcu tego będzie jakiś próba mojego z mojej strony odwetu. A więc lepiej będzie, jeżeli sprawą tą zajmie się bezpartyjny wojskowy generał, który został powołany przez ministra. No, a ja będę trochę w cieniu gdzieś tam niżej, jako pełnomocnik rektora do spraw obronnych. Więc to w tej chwili tak to wygląda, no ale powiedziałbym tak, no nie chcę mówić, że taki strasznie mądry jestem, ale w konfrontacji spotykając się między innymi z takimi osobami jak pan minister Furmanek, bo współpracujemy nie tylko z szerszym bardzo zespołem osób, no wiemy, że tymi metodami, tymi sposobami, które obecnie są podnoszone, nie uda się tego celu osiągnąć. Tu trzeba stanowczej decyzji władz politycznych, tak, budujemy obronę terytorialną, bierzcie za to. No i wtedy weźmiemy się, na pewno. Dlatego, że tu, proszę Państwa, nie chodzi o żadną politykę, ani o żadną akcję wyborczą. Ja nie zamierzam nigdzie kandydować i ubiegać się o żadne stanowiska parlamentarne i tak dalej, czy rządowe. Nie chodzi o rzecz jedyną i podstawową, bezpieczeństwo naszego kraju. No i tak wyobrażam sobie, że można to bezpieczeństwo zapewnić.
Pan minister Furmanek powiedział, że Polacy to naród, któremu należy się szacunek. Tak, ale tak. Najpierw ten szacunek należy się Polakom od rządzących. Jeżeli sami nie będziemy się szanować, tak, to nie liczmy na to, że ktoś nas uszanuje.
Niestety,
a jeśli w tych głowach rządzących jest defetyzm, kompleks i jakiś brak wiary, no to sami sobie na to odpowiedzmy. Będą panowie jeszcze naszymi gośćmi dzisiaj, tak, w Radiu Maryja o 21.30. Państwa także zapraszam. Minister Mariusz Furmanek, były szef obrony cywilnej kraju i profesor doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.